Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A w magazynie O Teatrze bez przerwy będziemy dzisiaj rozmawiać z ekipą najbliższej premiery w Teatrze Łaźnia Nowa. Tytuł spektaklu Padało. Zaraz o tym spektaklu Państwu więcej opowiemy, ale chciałabym moje gościnie przywitać. Dobry wieczór, Anna Gryszkówna, reżyserka.
Dobry wieczór Państwu.
Witam serdecznie i dwie role, dwie postaci, dwie osoby. Iwona Budner, Natalia Krystowska.
Dobry wieczór.
Witam. Tak, spotykamy się chwilę przed premierą i panie jeszcze są takie bardzo spokojne. To jest, jaki to jest czas, tak na 10 dni przed premierą?
To jest taka cisza przed burzą. Ten spokój jest spokojem pozornym, bo tak naprawdę przed nami w trakcie ogromne tsunami emocji, ogromne tsunami różnych wyzwań, tematów, wątpliwości, które cały czas opracowujemy, cały czas pytamy się siebie. Właśnie tuż przed wejściem do studia rozmawiałyśmy o tym, że Liza nie daje nam spokoju, że zawładnęła całkowicie naszymi duszami, naszymi umysłami, naszymi snami i cały czas dopomina się...
To jest pani, to jest Iwona, ty jesteś
tak.
tą...
I obydwie, to są obydwie Lizy.
A no właśnie, przecież są obydwie.
Tak, to są obydwie Lizy, już możemy to zdradzić widzowi, że tak naprawdę to są dwie Lizy, które prowadzą równolegle swoją narrację i swoją opowieść, ubiegając się, upominając o uwagę i czułość obserwatora. Także są z nami cały czas, śpią, jedzą. Dziewczyny stały się Lizami i Liza nie daje im spokoju.
Macie naprawdę okropną pracę.
Ja tak.
Tak, nie, no, tak to miało być, żeby tak trochę rozluźnić, ale no... Nie, ja nie chciałabym.
Dzisiaj się obudziłam i pomyślałam sobie... żeby już ta premiera była żeby był już 4 marca i żebym odzyskała siebie, żeby Liza jakby już zostawiła mnie dla mojego własnego życia, własnych myśli, własnych doznań, bo na razie żyję tylko nią. Wracam z teatru, z prób i dalej ona w mojej głowie tam się kołacze i dobija.
Ale niesamowite, ale jak wchodzisz na przykład na scenę jednego z moich ulubionych spektakli teraz w Krakowie, Art of Living, i jesteś tam zupełnie inną osobą, to co? To tamta gdzieś...
Nie, no tamta sobie czeka spokojnie. Ja też ją uwielbiam, bo ona jest bardzo precyzyjną, spokojną kobietą, prawda?
Tak, tak, tak.
Więc, ale ta Liza jest całkowicie inna.
No tamta jest z ducha trochę takiego francuskiego racjonalizmu, po prostu Perek, choćby straszne rzeczy się działy w jego głowie, to jednak bardzo dobrze, że te swoje postaci wymyślał,
tak.
Prawda? No właśnie.
Ale to chyba chodzi o, właśnie tak. O etap tworzenia, że w momencie, kiedy to się kreuje, to po prostu człowieka nie opuszcza, nie? I to jest chyba najbardziej męczące, że wtedy jeszcze nie wiemy, znaczy to ostatnie zdanie nie zostało powiedziane, nie została postawiona ta kropka, czyli taki jakby już ostateczny stelaż tego i jak to ma być faktycznie. I to jest wtedy, no przynajmniej ja tak to odczuwam, że to na pewno nie da spokoju do premiery. Potem zobaczymy, oby właśnie dało. Ale no na razie jest to taki, nawet ja do siebie nie dopuszczam myśli o domu i normalnym życiu, bo wiem, żebym po prostu w to za bardzo popłynęła, nie? No. No, tak, jeszcze jest...
Mam nadzieję, że to coś innego może powiecie, ale...
Nie, ale... bo jeszcze chcę powiedzieć o tym strachu. Ten strach, który gdzieś tam się zagnieździł w okolicach żołądka. I no bo to też wiąże się z tym, jak to zostanie odebrane. I ja zawsze się, im dłużej pracuję w tym zawodzie, czuję odpowiedzialna za to, co robię. I wydawałoby się, że to taki prosty zawód, wystarczy nauczyć się tekstu na pamięć. A jednak nie chcę ani zawieść widza i chciałabym coś ważnego przekazać i dać.
I to jest chyba tutaj mamy do czynienia jednak z takim tekstem dosyć szczególnym. To poczucie odpowiedzialności w tym wypadku myślę, że właśnie jest wyjątkowe. Może zacznijmy od tego tekstu rozmowę, bo Tak. To jest przekład, który powstał specjalnie dla tego przedstawienia, czy...
Tekst Andy Walsha przetłumaczyła wspaniała tłumaczka Marta Orczykowska, która odnalazła w tym materiale niezwykle ważną rzecz. To znaczy problem dzisiejszych czasów, problem, który ma bardzo wiele osób, problem rozszczepienia osobowości, traumy, ogromnie przykrych doświadczeń, które determinują nasz los. Tekst przyszedł do Iwony, upominając się właśnie o wysłuchanie, o to, żeby ludziom w jakiś sposób móc go przedstawić, opowiedzieć, pomóc, doświadczyć obecności tego, że w traumie, w problemach psychologicznych czy w różnego rodzaju wątpliwościach naszych związanych z tym, co żeśmy przeżyli, nie musimy być samotni. Jest to ten moment, kiedy możemy potraktować tekst Andy'ego Walsha, który w oryginale ma tytuł The Same. Marta znalazła pewien rodzaj poetyckiej przenośni, która brzmi padało, a nasza Małgosia Wach, która opiekuje się naszym spektaklem, ukuła takie zdanie, każdy deszcz się kiedyś kończy. I też myślimy o tym, że to wszystko, co przeżywa główna bohaterka, co przeżywają główne bohaterki, jako jedna osobowość, która pod wpływem ogromnie trudnych doświadczeń rozszczepiła się na jakieś dwa osobne byty w różnych czasach zatrzymane, mogą opowiedzieć historię, że w tym wszystkim można uzyskać pomoc. Że człowiek może przytulić sam siebie, może wyjść z tego wszystkiego i gdzieś po drugiej stronie ten deszcz nie pada, to słońce gdzieś może zaświecić, tylko nie bójmy się prosić o pomoc, nie bójmy się stanąć przy sobie i sami sobie próbować pomóc, szukać tej pomocy odważnie, bezwstydnie i z jakąś taką nadzieją, że ktoś jest w stanie wyciągnąć do nas rękę.
Tak, ja myślę, że dzisiaj to naprawdę już nie jest czas na wstyd. Mówi się o właśnie tsunami chorób psychicznych wokół nas i nawet jeśli nie my, to ktoś bliski na pewno tego doświadczy prędzej czy później, czy kogoś takiego spotkamy, więc...
Tak, tak jak nie wstydzimy się...
Nie ma zgody na milczenie w tej chwili, bo sprawa jest...
Tak, nie wstydzimy się chodzić do... dermatologa, do dentysty, do ortopedy. Dlaczego mielibyśmy wstydzić się szukać pomocy w momencie, kiedy nasza dusza jest chora?
Tym bardziej, że bardzo często to naprawdę nie jest nasza wina. I,
tak.
I to jest tak samo jak z pryszczem.
Tak.
Może nie tak samo, ale tak.
No, z bólem zęba.
Rzecz w tym, że nie mamy na to wpływu, że to przychodzi, tak, tak. Prawda? Tak. Historia tej osoby, może coś opowiemy o Lizie, kim ona jest i dlaczego ją, i co ją spotyka tak naprawdę w życiu. Proszę, Iwono, zacznij, bo...
Ja jestem tą Lizą, która...
Tą normalną Lizą,
nie,
przepraszam, a tą już, drugą?
Tą pierwszą, która,
aha, pierwszą.
I starszą, która już te wszystkie swoje sytuacje jakby przepracowała i zawalczyła o siebie. Czyli powiedziała nie, nie będę żyła tym, co było. Buduję swoje nowe życie, każdy swój nowy dzień. Zaczynam od tego, że jestem po prostu wolną osobą i szukam swojego szczęścia. Mówię zresztą taki tekst w sztuce, jak ja mam żyć, mając świadomość, że kształtuję przyszłe losy młodszej wersji samej siebie. No bo ta młodsza wersja, żeby dojść do tego miejsca, w którym ja obecnie jestem, musi tą drogę przejść sama i nie ma od tego odwrotu. Więc ja jestem jakby w tej lepszej sytuacji, bo już znalazłam ten
rozwiązanie
grunt pod
nogami. Rozwiązanie trochę. Tak, tak, tak. No, rozwiązanie to za wiele powiedziane. Grunt pod nogami jest dużo lepszy.
Tak.
No to u mnie jest z kolei perspektywa Lizy.
A kim ona tej... jest? Możemy powiedzieć właśnie, czym się zajmuje w życiu.
Liza tak naprawdę jest młodą dziewczyną, tudzież dziewczyną z młodą duszą, tak, oczywiście, ale jest jakimś takim symbolem Everymana.
Tak.
Nie możemy tutaj, tutaj nieważne jest...
pracuje w sklepie czy w przychodni.
No ona próbuje dopiero, jej... to jest właściwie taki moment, że ona próbuje normalnie funkcjonować, tak? No bo tam są te próby takiej pracy, no tak to można nazwać.
Dorywczej.
Ale to, dorywczej, ale to jeszcze nie jest ten, bo nie wiemy, tak naprawdę możliwe, że starsza Liza już ma stałą pracę i jakby stałe zajęcie, ale nie jest to powiedziane, jest to uniwersalne. Natomiast to jest osoba, która no, na to wskazuje tak, że to nie jest osoba, która może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, pójść do pracy i jakby mieć taki stały harmonogram życia, tylko to jest po prostu osoba, która dopiero musi, mówię o tej młodej oczywiście, która musi się zmierzyć ze swoją przeszłością, ze sobą, ze swoją traumą.
A wiemy, co właśnie... się tam przydarzyło?
No. Tak, ale nie zdradzajmy, bo tak, myślę, że fajnie by było, gdyby widz scenicznie też mógł śledzić tę historię na bieżąco, bo nie chcemy tutaj też nikogo oskarżać czy obwiniać. To jest po prostu jeden z aspektów. To zdarzenie z przeszłości u każdego może być czymś innym. Możemy być ofiarą różnych traumatycznych, strasznych doświadczeń życiowych. Symbolem tego może być jakieś, nie wiem, przemocowe doświadczenie, sytuacja z domu, sytuacja opresji seksualnych, których ludzie doświadczają w dzieciństwie, we wczesnej młodości. To są te wszystkie rzeczy, z którymi nie potrafimy się sami uporać. Skrywamy je gdzieś w głębi, zasypując różnymi rzeczami, żeby nie musieć spojrzeć prawdzie w oczy. I tutaj to zdarzenie jest przedstawione scenicznie. Ono jest dosyć symboliczne, ale myślę, że jest na tyle, jest w tym wiele rozpaczy i dramatu i tego wszystkiego, co spowodowało to rozpadnięcie się osobowości Lizy, pęknięcie jej duszy, że widz będzie mógł razem z bohaterką doświadczyć tego uczucia, przejść przez to, z powodu tego doświadczenia również towarzyszyć jej w drodze do poszukiwania jakiejś jedności, spójni ze sobą samą.
Iwono, ty znalazłaś, zobaczyłaś ten tekst i pomyślałaś, że chciałabyś to zagrać? Jak to było?
To było tak, że nie wiem, Marta...
Tłumaczka,
tak?
Tak.
Dała mi ten tekst do przeczytania, bo mówiła, że tłumaczyła to z myślą o mnie.
Aha. Przepraszam.
Ja to przeczytałam i tak naprawdę mówię Marcie, ale kto by miał zagrać ze mną? Aha. No bo to jest ważne, że ta osoba jest jakby tą samą osobą. I jakoś nie potrafiłam znaleźć osoby,
być która, jak Iwona Budner, to jest naprawdę...
Dziękuję ci bardzo.
Być jak John Malkoch.
Nie, mówię to świadomie, więc przepraszam.
A ja się podpisuję.
No bo tak jest, no i koniec. Więc, lecimy dalej. No.
Słuchaj, i ten tekst Marta jeszcze chyba dała kilku aktorkom do przeczytania. Były jakieś tam chyba próby przymierzenia się do tego, ale ten tekst jednak cały czas był u mnie. I któregoś wieczora na Messengerze znalazłam taki filmik. Jakaś młoda dziewczyna z rozpuszczonymi włosami, paląca papierosa, zaczyna opowiadać mi
historię. Iwona, a ty palisz? Przepraszam.
Ja nie.
Już nie.
Już dawno. Już dawno. Dobra, 20 dobra. Parę lat.
Już nie palę.
Tak. Zaczyna mi opowiadać. I może to Natalia powie.
Nie, no mówię, to była taka
ten
sytuacja.
Ten film jest tak cudowny i w ogóle bardzo dziękuję, że pani, czy ona oficjalnie jakoś funkcjonuje, ale mnie udostępniono.
Ja jestem bardzo zawstydzona w ogóle tematem tego filmu. Miałam w sobie bardzo dużo spontaniczności i nie wiem czego jeszcze, szaleństwa chyba wtedy. Ale faktycznie to była taka sytuacja, że, bo ja kiedyś mieszkałam w Krakowie prawie 2 lata i wtedy właśnie to było w 2016 roku, jak tu przyjechałam, więc tak do 2018 tutaj był wątek jakby podobieństwa do Iwony się przewijał często w moim życiu.
Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo powiedzieć coś w tym jest, to nic nie powiedzieć.
No, ale to było takie naturalne dla mnie, bo na początku to było po prostu pytanie, pamiętam, że właśnie aktor się spytał jeden mnie, czy jesteśmy spokrewnione, a jeszcze nie wiedziałam, kim jest Iwona, więc miałam tak, no nie, ja nie mam tu rodziny, nie? A potem, no i tak z biegiem czasu już wiedziałam, kim jest Iwonka,
i się bardzo, tak, że tak powiem, czaiłam na spektakl, ale też nie mogłam trafić do teatru, bo zawsze coś, ja wyjeżdżałam, na przykład, bo jestem z Elbląga, więc też często było tak, że jak jechałam, no to jakiś dłuższy okres czasu. No i nawet nie byłam na żadnym spektaklu i po prostu nawet nie spotkałam nigdy Iwony na ulicy, nic, po prostu nic takiego. I w końcu po tych paru latach było to...
Takich osób się nie spotyka.
No dokładnie.
Też nigdy chociaż, nie spotkałam Iwony.
Ale mi na przykład czasami mówili znajomi, że no, widziałem Iwonę Budner w tramwaju, albo widziałem Iwonę Budner na rowerze, coś takiego było, no i jakby, i tak ja miałam, no ja nigdy niestety. I w końcu, no minęło parę lat i też w Elblągu znowu usłyszałam o tym i jeszcze znowu jedna koleżanka do mnie.
Czyli przeznaczenie.
Tak, to się nazywa, ale już to się tak nasiliło i ja już siedząc właśnie w Elblągu, już mówię, no już jestem tak daleko, tyle lat minęło, kolejni ludzie i to już takie bezpośrednie na wiadomości, że Natalia, zrób coś, tam nie wiem, to już jest, to jest takie podobieństwo. Ja miałam, no dobra, no. Stwierdziłam po prostu, że...
Włączyła pani kamerkę, tak?
Tak, no gdybym miała to pisać, to naprawdę to byłby długi esej, żeby się jakoś wytłumaczyć z tego. Stwierdziłam, że po prostu się nagram i co będzie, to będzie. Zobaczymy. Chciałam poznać Iwonę.
I zobaczyłaś cudownie uśmiechniętą dziewczynę, która po prostu wyglądała jak i wygląda jak jakaś wersja.
Młodsza wersja.
Zamyśl.
Nie, proszę, nie zgadzam się na tutaj ageistowskie tematy. No. Zobaczyłaś dziewczynę, która no jest jakimś, pani Natalio, jest formą emanacji twojej osoby, a przy tym jest też zupełnie odrębną osobą, bo to jest też bardzo mocne i myślę, że bez tego chyba nie byłoby w ogóle tej pracy, prawda? Bo to przecież nie chodzi o to, że pani nie jest żadną kopią.
Tak, to są dwie silne osobowości, które mają jakąś taką wspólną narrację, wspólny zapach, wspólny rodzaj,
jakąś
atmosferę,
energię. Tak.
Dziewczyny śmieją się w tych samych momentach. Na przykład teraz patrzą się w tak podobny sposób, przekręcając tę samą stronę głowy. Ja po raz pierwszy, wchodząc na spotkanie z dziewczynami, miałam naprawdę rodzaj jakiegoś takiego pętli czasowej i miałam takie nie za bardzo rozumiem, co się teraz dzieje, ale jest to fascynujące, dziwne.
No to się dzieje w rodzinach czasem.
Od razu przypomniał mi się film Podwójne życie Weroniki i rzeczywiście te ścieżki, gdzie te bohaterki się przenikają, mijają i to pierwsze moje spotkanie rzeczywiście było niesamowite. A jeszcze jak usłyszałam, że ten sam rodzaj śmiechu w tych samych momentach, niekoniecznie dla mnie momenty do zaśmiania się dosyć abstrakcyjne i dziewczyny właśnie jakoś taka ta ich jednia bliskość, wspólny mianownik, niewytłumaczalny zupełnie, ale niezwykle uwodzący i magnetyczny.
Tak.
Więc wtedy zrozumiałam, skąd w rękach Iwony znalazło się padało i dlaczego tą nitką trafiło do Natalii. Było to rodzaj przeznaczenia, okoliczności i determinacji.
Tak. Losu. Ale Iwono, przyznaj się, jeśli mogę prosić o to, jak się poczułaś, bo ja bym się poczuła dziwnie, jak ten filmik oglądałaś. Co to ma być?
Ja natychmiast jakoś Natalii, której przecież nie znałam, pomyślałam sobie, no to dobrze, tak mnie zaczepiłaś, więc, więc ja ci prześlę tekst, prawda? No bo dowiedziałam się z tego filmiku, że Natalia gra w teatrze, więc wysłałam tekst i wysłałam, pozwoliłam sobie wysłać, bez wiedzy oczywiście Natalii Marcie Orczykowskiej, ten filmik. Umówiłyśmy się w Krakowie, Natalia przyjechała, spotkałyśmy się. Nawet specjalnie nie musiałyśmy się jakoś w tej kawiarni, w której się umówiłyśmy, wypatrywać, bo od razu powiedziała,
tak, to było od razu.
I spytałam się tylko pani, która nas obsługiwała, czy my jesteśmy do siebie podobne. Pani tak spojrzała i powiedziała, no tak.
Trochę.
Tak. A ja mówię, to poprosimy butelkę wina.
No i tyle.
I tak się zaczęło.
Nieźle zaczęłyście. Mhm. A potem jeszcze ten wątek, już czuję, że powinnyśmy skończyć, bo przecież mamy przedstawienie, ale jakoś nie mogę się oderwać. Pewnie rozmawiałyście nie tylko o teatrze, czy jakaś równoległość właśnie taka jak u Kieślowskiego losów waszych się pojawiła, czy już zupełnie nie, czy za dużo było?
Chyba
tego?
Tak, nie wiem, tak znaczy nie. Bardziej chyba ten moment, to jest chyba najbardziej niesamowite, że faktycznie był moment, kiedy byłyśmy w tym samym momencie w Krakowie i to mnie najbardziej tak zaskakiwało, że my się faktycznie nigdy nie minęłyśmy, a jakby ten temat wisiał w powietrzu. Natomiast jeśli chodzi o życie, to inaczej się to potoczyło, nie? Bo to też inne części Polski. Mm-hmm.
Znaczy, może tyle tylko, że te egzaminy wstępne do szkół teatralnych. Tak, ja miałam ze sobą 3.
No, ja nie, ja zdawałam też, no kurczę, 3 lata, a w końcu się zdecydowałam do Olsztyna, do studium. Mhm. Tutaj Kraków to wszystko to, i też ta część, bo to południe Polski też tutaj jest takie aktywne. No to ja bardzo wspominam takie intensywnie, ale no w końcu się tu nie udało, nie? Więc wylądowałam tam właśnie na północy. No więc tu jest zupełnie inna historia. Tak, to jest zupełnie,
do mnie się udało.
Zupełnie inny start, nie? Po prostu.
Tak, inny to jest dobre słowo. Tak. Gdzie indziej, w tak, innym świecie. Myślę, że do tego też się uczymy, że to centrum to wcale nie musi być tam, gdzie sobie wyobrażaliśmy przez cały XIX i XX wiek. Teraz jest wiek XXI i naprawdę wydaje mi się, że mamy trochę dobrych zmian również, by tak rzec, w naszym otoczeniu, chociaż nie wyłącznie. Temat tego tekstu, czy to rozszczepienie, tak pomyślałam, przygotowując się do naszego spotkania, że ta wielość osób w jednej osobie, to jest też przecież taki wielki temat sztuki, wielki temat tak naprawdę sztuki aktorskiej. Czy również w ten sposób pracowałyście nad tym przedstawieniem? Tu też patrzę na Annę Gryszkównę, bo no wydawałoby się, że tak, mówimy o chorobie psychicznej, nazywając rzecz po imieniu, ale z drugiej strony aktorka, aktor właściwie co wieczór doświadcza tego bycia jakimś innym, chociaż to jest inny ktoś inny naturalnie.
Tak, ja jak pierwszy raz przeczytałam tekst Padało, to muszę się przyznać, byłam... zbita z pantałyku, to jest delikatnie powiedziane, ale nie czułam, że mam narzędzia do tego, żeby ruszyć w tę podróż. Mm-hmm. Bo to bardzo trudny temat, rzeczywiście dotykający bardzo ważnych spraw. Mm-hmm. I zanim się zdecydowałam podjąć tej opowieści, to poprosiłam o konsultację, o współpracę, o taką radę mojej bardzo dobrej znajomej Ani Schulz, która jest psychologiem, psychoterapeutką. Mm-hmm. Ona razem ze mną przeczytała ten tekst i dopiero zaczęła mi tłumaczyć wszystkie te mechanizmy chorobowe, mechanizmy obronne, mechanizmy, które determinują człowieka w momencie, kiedy doświadcza tego typu sytuacji w życiu, co spowodowało, że ja zaczęłam to coraz bardziej rozumieć. I wtedy uświadomiłam sobie, że bez pomocy Ani Schulz nie jestem w stanie ruszyć w tę podróż, bo jest to tak delikatny temat, jest to tak delikatne balansowanie pomiędzy światami, jest to tak wnikliwe grzebanie się w osobowości, rzeczywiście dotykanie bardzo mocno chorobowych elementów w człowieku, że dla mnie, żeby bezpiecznie przejść przez ten proces, jest potrzebny ktoś, kto będzie nas w tym wspierał. I tutaj pojawiła się właśnie Ania Schulz, która pracowała z nami ustawieniami rupertowskimi, czyli polem morfogenetycznym, które jest używane w terapii normalnie, jako narzędzie psychologiczne i pozwala jakby wejść w rezonans. Tylko w naszym przypadku to było w rezonans z postacią, a nie ze swoją chorobą. I żeśmy używali tego...
Ale można to porównywać, bo czyli intuicja mnie tutaj nie zawiodła.
Tak, nie zawiodła. Prawda? Oczywiście to są narzędzia, które jakby pracują w procesie aktorskim, tak jak normalnie w procesie zdrowienia klienta czy pacjenta przychodzącego z problemem do psychoterapeuty. I uważam, że to jest wspaniały język pracy, bezpiecznej pracy aktora nad bardzo trudnymi wyzwaniami. Żyjemy w takich czasach, kiedy nasza krucha osobowość, nawet w obrębie życia wieloma życiami, które ma aktor, powinna być gdzieś ubezpieczana. Powinien stać ktoś z poduszką, że w momencie, kiedy my już jesteśmy przesileni tym wszystkim, że gdzieś zaczynamy dochodzić do ściany, że pojawia się coś, co daje nam bezpieczeństwo. I takim bytem, taką możliwością było właśnie pracowanie w tym polu, które dużo nam dawało ciekawych informacji, przeżyć, ale jednocześnie było możliwością bezpiecznego przejścia przez różne stany. I takiego wnikliwszego i głębszego spojrzenia na tę sytuację właśnie z punktu widzenia psychologa, psychoterapeuty, który potrafi o tym opowiadać z doświadczenia, bo my mogłybyśmy tylko domniemywać, co się dzieje w człowieku w momencie, kiedy tego doświadcza. Żadna z nas nie, na szczęście nie miała tak okrutnych doświadczeń jak nasza bohaterka. Oczywiście aktor potrafi, zwłaszcza te moje cudowne aktorki, potrafią zagrać wszystko, natomiast...
Pytanie, jakie koszty tego na
jakie
przykład?
Jakie są koszty, mogłybyśmy bardzo długo analizować to przez głowę przy stole, ale czasami trzeba się po prostu rzucić w pewną rzeczywistość, pamiętając o tym, żeby była ta lina, która nas ubezpiecza, żeby nie walnąć na łeb do pustego basenu, tak w skrócie, metaforycznie.
Bardzo dobra metafora. Tak, i słuchając tego, o czym Anna mówi, pomyślałam, że właściwie zaczęłam od takiego suchara o waszej okropnej pracy, ale to powiedziałam tylko tak... żebyście uśmiechnęły się do tego naszego spotkania i tej konieczności wytłumaczenia, nad czym pracujecie, ale miałam na myśli właśnie jednak to, że to naprawdę jest bardzo ciężka, bardzo trudna praca, w tym sensie, że ona wymaga takich bardzo drastycznych często operacji na sobie, na własnej psychice. I to jest tak, że naprawdę mój wielki szacunek, bo znam bardzo wielu artystów i z nimi bardzo często rozmawiam. Czasem jestem pod ogromnym wrażeniem, jak właściwie znosicie presję tych strasznych rzeczy, którymi czasem zajmujecie się na scenie. I to jest dokładnie taki spektakl. Więc myślę, że właściwie przy wielu takich spektaklach jakaś psychoterapeutka mogłaby być. Tak sobie wyobrażam.
To wczoraj ładnie mi Iwonka powiedziała, jak już się rozchodziłyśmy po próbie. I to jest chyba klucz też, że to zawsze musi być przyjemność. I po prostu nawet jak to są bardzo trudne rzeczy i faktycznie gdzieś tam drapiące po prostu, że tak powiem, to jeśli, to musimy dbać aż też o to, to jest gdzieś tak higiena chyba po prostu. Do momentu, kiedy to jest przyjemne, to też jest dla widza... Okej, w sensie to jest zdrowe, nie? I wtedy nie ma...
Znaczy też świadomość tej umowy, prawda?
Umowa z widzem.
Tylko będąc na scenie, jesteśmy tu i teraz, prawda? Więc to wszystko w procesie musimy...
Tak, i to wszystko się
w procesie prób to też jest używanie własnych emocji.
Próba.
Ta współpraca z psychologiem, myślę, że na poziomie na przykład akademii teatralnych, czy różnych trudnych procesów jest, myślę, pieśnią przyszłości, jakby taką nieodległą, że to jest bezpieczne, to jest coś takiego, że nawet jeśli to nie jest potrzebne, to jest ktoś obok, z którym można te trudniejsze rzeczy przegadać. To jest na pewno cudowne, a jednocześnie to też wracam do tego aktorstwa, które jest jednocześnie takim przedziwnym zawodem, bo daje nam możliwość życia wieloma życiami, przeżywania nie swoich historii, wychodzenia do domu jednocześnie będąc sobą i wracania na scenę jednocześnie będąc kimś zupełnie odległym i obcym. I jest to narkotyczny zawód, ponieważ jeśli ktoś raz chociaż w życiu doświadczył takiej pełni oddania się innej postaci, czy innej odległej od siebie narracji, to zawsze będzie za tym tęsknił, będzie gdzieś to bardzo intensywnie wspominał i jest to rzeczywiście jakiś taki rodzaj metafizycznego, myślę, podróżowania jakby tutaj, tu i teraz. No,
to jest niesamowite, bo dojeżdżam tramwajem do Nowej Huty z Krakowa i cały czas mam ten tekst. W torebce trzymam, mówię sobie w pamięci.
Taki ale mam potrzebę, jest w tym tramwaju, prawda?
Mam potrzebę ruszania ustami, więc biorę szalik i zasłaniam sobie usta, żeby ludzie nie wiedzieli, że ja ruszam ustami. Bo ta Liza po prostu chce każdą komórką mojego ciała wyjść i artykułować się. A ja też nie chcę, żeby to... chciałabym, żeby ona była gdzieś zrównoważona mimo swojego niezrównoważenia. I to jest dla mnie jakby taki trudny moment, żeby nie przesadzić w grze, tylko żeby trzymać ją mocno. I nie pozwolić jej jakby zawładnąć mną i zacząć szaleć, więc
No to jest zupełne wariactwo.
To jest trochę wariactwo.
Niepoprawnego absolutnie, czym się zajmujecie.
Tak, to jest balansowanie na granicy zdrowia psychicznego. Czasami przegina się to w jedną stronę, czasami w drugą, ale jest to rzeczywiście takie życie na tak rozwibrowanej emocji, rozwibrowanej duszy, co oczywiście to są różne koszty tego wszystkiego, ale na pewno trzeba mieć bardzo mocną osobowość, żeby nad tym wszystkim panować. I różne sposoby pozazawodowego odstresowywania, odreagowania, stawania silnie na swoich nogach i takiego szukania siebie w tu i teraz, w rzeczywistości, zadawania sobie bardzo często pytania, ale kim ja tak naprawdę jestem?
I dlaczego ja to robię?
Imię, nazwisko, data urodzenia. Jeśli to się wszystko zgadza, okej, mogę dalej pracować. Trzeba bardzo dbać o swój dobrostan i tego też o tym jest ten spektakl, o tym, żeby usilnie dbać o samego siebie, żeby przytulić tę najważniejszą w życiu osobę, którą jesteśmy my sami dla siebie.
Ja też pamiętam taką sytuację dawną, jak byłam na pierwszym roku studiów tutaj i z Jankiem Peszkiem miałam sceny współczesne. Robiliśmy wtedy sceny z Roma i Julii. One też są bardzo wymagające przecież. I potem mnie Ania Augustynowicz zaprosiła też do pracy nad Ryszardem i miałam tam zagrać rolę Anny. Oczywiście to było w szkole teatralnej wszystko. I ja pamiętam, że jakoś przez siebie te wszystkie postaci przeprowadziłam. I na którymś tam spotkaniu do Janka powiedziałam, słuchaj, bo... W tej szkole nas uczycie jakby warsztatu, ale jak my mamy też się bronić, żeby nie być tak całkowicie wypłukanym z własnych uczuć, tylko jakby oddawać siebie, że i wtedy mi to było bardzo potrzebne. Oczywiście z czasem nauczyłam się tego sama.
Tak, no bo ale sama. Nie,
tak, bo
nie miałeś żadnych narzędzi.
Nie ma w szkole BHP
takiego. Nie ma BHP, tak.
Uczeni jesteśmy metod różnych, tu Stanisławski, tu Czechow, tu Meyerhold i tak dalej, ale tego jak zadbać o swój dobrostan, nie, ale mam wrażenie, że to zmienia się coraz bardziej, że to pokolenie, które teraz przychodzi, jest bardzo świadome też swoich potrzeb, takiego dbania o swój dobrostan, tego, kiedyś w szkole się siedziało przez całe noce, nie było życia osobistego, wychodzenia do domu, teraz już jednak to młodsze pokolenie wie, że przepraszam, to jest tylko szkoła, to są studia, do tej godziny jestem w pracy, a potem, żeby móc do tej pracy przyjść zdrowo na następny dzień, to potrzebuję tego czasu.
Wyspać.
Tak, tego czasu, kiedy jestem ja, poćwiczyć,
pogadać,
wyjść do kawiarni, przytulić się, spojrzeć komuś w oczy i mieć ten rodzaj właśnie tego swojego BHP. Więc to już się zmienia, bo rzeczywiście był to zawód, który bardzo nadużywał. Wspaniałe, cudowne postaci historyczne, wspaniałe, cudowne role, ale rzeczywiście też bardzo dużo nieszczęścia, koszty, uzależnienia. Dramaty właśnie, rodzinne, to wszystko
właśnie,
tam
właśnie
jest pisane.
To, tak, ja to właściwie wyliczyłaś wszystko, bo o tym się nie mówi, chyba, że to funkcjonuje w takiej anegdocie, nie wiem, czy że się ktoś upił, prawda?
Tak, ale
szczerze mówiąc, też tak długo, też Iwono, tyle właściwie to myślę, że możemy nasze drogi jakoś tutaj porównywać, też rozmawiam z ludźmi teatru od no, około 30 lat i też mam poczucie, że niejednokrotnie, nie wiem, czy w ogóle zrobiłam jakąkolwiek rozmowę i audycję na ten temat, jest to jakiś temat tabu, ale nieraz, szczególnie w tym starszym pokoleniu, spotkałam się z osobami uzależnionymi, z jakimś zupełnie rozwalonym życiem osobistym. Tak. Mogłabym z łatwością wywołać, ale to nie o to chodzi, żeby lecieć nazwiskami, ale to są ikony polskiego teatru.
Tak.
Dzisiaj rzeczywiście to inaczej wygląda. Mam takie poczucie, a też daje mi całkowitą pewność, jak ogromna jest cena tego. Mhm.
Tak, bo jak aktor kończy pracę, jest godzina 22, mm-hmm. Wyobraźmy sobie, że gra, nie wiem, Lady Macbeth, czy postać, która dokonuje jakichś, nie wiem, niesamowitych emocjonalnych fikołków i teraz wracasz do domu, musisz iść spać, ale w tobie jest burza uczuć, namiętności. Tak. Gdzie to wszystko skatalizować? Jak? Przyzwolenie na alkohol w naszym kraju było zawsze, ale to nie jest metoda, albo jest to metoda bardzo krótko dystansowa. Natomiast jak ktoś pracuje na swoich własnych uczuciach i emocjach, to on musi mieć możliwość cały czas podłączania się do czegoś zdrowego, do układania tego w sobie, do właśnie tych wakacji, czy tego momentu, kiedy natura go uleczy, do tej możliwości podlania kwiatów na balkonie chociażby, czy pójście na zakupy, na kleparz, gdzie powącha pomidory, doświadczy jakby tego wszystkiego, co jest rzeczywistością, prawdziwym życiem, a nie...
Właśnie. Trzeba bardzo pamiętać, żeby nie zapomnieć o
prawdziwym życiu.
Tak.
Tak. I to jest coś, co właśnie ja już zdążyłam zaobserwować, bo tak patrzyłam na początku z boku na to, jak wchodziłam w teatr. I mam wrażenie, że już moje pokolenie na przykład to są osoby, które bardzo są wyczulone na to, gdzie jest praca, gdzie jest życie, gdzie jest i jakby odbanie o to, co jest w tym danym momencie ważniejsze, ale też, żeby nie było tak, że jest jedno cały czas na wierzchu, a po prostu teatr jest na tyle pochłaniający, niesamowity, że bardzo łatwo po prostu w to wpaść i dbać tylko o to. I potem nagle się może okazać, już może nie u schyłku życia, ale gdzieś po takiej większej połowie, że tego życia normalnego nie mamy. Nie?
I pewne rzeczy są nie do nadrobienia.
Tak, tak. I to jest w ogóle bardzo trudne, żeby o to dbać, bo no jest tyle takich bodźców, które zabierają nas i no ciężko. Trzeba bardzo się pilnować.
Ja się przypilnowałam. Jestem szczęśliwym w związku 35 lat
tak. No,
ze sobą razem, więc chociaż mój mąż jest naprawdę bardzo zajętym człowiekiem.
Tak.
Ale jest to życie prywatne jeszcze.
U Iwony,
tak, chociaż twój mąż nie jest osobą prywatną.
No, w domu musi być.
Oczywiście.
U Iwony ten niezwykły entuzjazm, poczucie
humoru. Nie, no dobrze powiem, że rozmawiamy o Krzysztofie Głuchowskim. Już tak za daleko rozmowa zaszła, a poza tym nie ukrywacie jednak.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Pozdrawiam.
U Iwony ten właśnie niezwykły entuzjazm, poczucie humoru i takie... patrzenie, Iwony szklanka jest zawsze do połowy pełna i to jest dla mnie cudowne i tak zdrowe i tak w ogóle unoszące. Tak samo no też Natalia ma w sobie jakąś taką ogromną jasność. Myślę, że to jest coś takiego też, co pozwala nam się bezkosztowo na razie poruszać w tym mroku Lizy. Pracować nad Padało bez jakiegoś takiego zapadania się naszego własnego w tą przestrzeń melancholii tego niezwykłego smutku. Więc jednocześnie też dziewczyny poprzez to, że opowiadają te historie, używając swojej jasności, swoich doświadczeń, to jest pełne nadziei. To jest właśnie to, że ten spektakl, mimo tych wszystkich dramatycznych rzeczy, które się dzieją, on niesie nadzieję. Tam na końcu jest słońce, które wschodzi i ten kolejny nowy dzień, który już może być dla obu tych dziewczyn właśnie jasny, bez łez, bez deszczu, w takim patrzeniu na ten świat zdrowy, gdzie te rozpadnięte kawałki szkła znowu złożyły się w nowe naczynie. Ono jest kruche, potłuczone z tymi wszystkimi śladami połamań, ale jednakowoż nie przecieka. Tak.
Jest życiem, moim życiem, prawda? I to jest najcenniejsze. Tak.
No to dużo sił wobec tego na te ostatnie przedpremierowe dni.
Tak, to najtrudniejszy czas.
Właśnie,
tak,
właśnie zadasz moje pytanie, bo tak sobie wyobrażam, że ten ostatni tydzień przed premierą, no to jest już...
Jest taka bitwa napoleońska.
Mm-hmm. Na razie nam się wszystko
tak rozsypało. To jest ten moment taki, w dobrym samopoczuciu do pewnego momentu doszłyśmy i tak stanęłyśmy na tej scenie i nagle łubudu, bum,
nie
tarabach, ciabach, nie ma nic. I od tego momentu trzeba otrzepać kolana, strzepać kurz, powiedzieć, no dobrze, ale czas jest.
Od nowa.
Entuzjazm jest.
Już premiera jest, ubram, tak. A jeszcze zapytam o formę, to już bardzo krótko, bo też nie chcemy o tym opowiadać, ale no, cała historia robi wrażenie takiej bardziej bardzo kameralnej, ciasnej, wręcz toczącej się w głowie. Jaki pomysł na inscenizację tutaj?
To jest cudowne, bo nasza wspaniała Małgorzata Szydłowska, która jest scenografem, kostiumografem tego spektaklu, scenografką, kostiumografką, zaprasza widzów do współuczestniczenia w tym wszystkim. Jakby są obecni, powoływani na świadków, konsylium, które przychodzi, żeby współuczestniczyć w procesie leczenia Lizy. Oni mogą też brać bezpośrednio, zastanawiając się nad tym wszystkim, zadając pytania wewnętrznie, brać udział w tym procesie, więc są obecni, są razem z nami. Nie jest to sytuacja czwartej ściany, gdzie wiwisekcja tego wszystkiego dzieje się tylko i wyłącznie w głowie, w sercu Lizy, ale my jesteśmy tu wszyscy razem, żeby w tym uczestniczyć, żeby tego doświadczyć i żeby wyciągnąć z tego wnioski.
Tak, żeby to poczuć.
Tak, 2 marca po spektaklu będzie spotkanie na temat spektaklu, na temat metody pracy, na temat w ogóle pomocy psychologicznej. Będzie można porozmawiać z psychologiem, psychoterapeutką, dowiedzieć się różnych rzeczy, dopytać o procesy. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym rozmawiali, żebyśmy się nawzajem pytali, żebyśmy oswajali ten temat, żeby mieć takie poczucie, że to już naprawdę, że to XXI wiek pozwala o tym mówić normalnie, nie wstydząc się i dając przestrzeń do tego, żeby sobie nawzajem pomagać.
Amen. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. 1 marca Teatr Łaźnia Nowa premiera, potem kolejne spektakle. A w studiu bardzo wam dziękuję za spotkanie. To może rozpocznę tym razem od drugiej strony. Natalia Krystowska, debiut w Łaźni Nowej. Iwona Budner, wspaniałe role również w Łaźni Nowej widziałam i cieszę się na kolejną, ale aktorka Narodowego Starego Teatru przede wszystkim. I Anna Gryszkówna, która ostatnio lubi w Krakowie. Tak,
i Krak jakoś mnie pokochał z wzajemnością i mam wrażenie, że staje się już tutaj w tej chwili moją stolicą artystyczną. Za co Krakowowi i dyrektorom tutaj jestem bardzo, bardzo
wdzięczna. No i ktoś, kto mówi o kleparzu, jest stąd. To jest oczywiste.
Uwielbiam kleparz.
Wiadomo. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
My również dziękujemy. Dobranoc.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.